Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mysior, to jest program Sprawki Okiem Katolika rano. Jest piątek, 28 lipca. Wspomnienie świętych Nazariusza i Celsusa, męczenników, Wiktora I, papieża i męczennika oraz Innocentego I, papieża i wyznawcy. Święto trzeciej klasy. Wszystkie sprawy nasze prosimy Cię, Panie. Natchnieniem Twoim uprzedzaj, a pomocą wspieraj, aby wszelka modlitwa i praca nasza od Ciebie się poczynała i przez Ciebie się kończyła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Czechy. Kardynał Dominik Duka, emerytowany arcybiskup praski, stwierdził, że parafie w krajach takich jak Polska czy Czechy powinny świadczyć posługę duchową niemieckim katolikom, którzy odmówili wspierania swoim podatkiem kościelnym kierunku obranego przez niemiecki episkopat. Kardynał Duka zwraca uwagę na rekordową liczbę osób, które zaprzestały płacenia podatków w ubiegłym roku. Zdaniem purpurata powodem tego nie musi być utrata wiary czy duchowe odrzucenie kościoła, lecz narastający opór wobec kierunku, w jakim zmierza on w Niemczech. Chodzi oczywiście o tak zwaną drogę synodalną, o której papież Franciszek powiedział: nie potrzebujemy w Niemczech drugiego kościoła ewangelickiego, jeden wystarczy. Według niemieckich biskupów niepłacenie podatku kościelnego jest równoznaczne z apostazją. Z takim stanowiskiem nie zgadza się Stolica Apostolska. Rumunia. W swoim corocznym wystąpieniu na Uniwersytecie Letnim w Bajletu-Snad w Siedmiogrodzie premier Viktor Orban skomentował aktualne wydarzenia. W jego ocenie Unia Europejska realizuje projekt wymiany ludności poprzez migrację i dąży do podważenia chrześcijańskich fundamentów Europy przez ideologię LGBTQ. Powiedział: ponad 200 lat temu lewicowi internacjonaliści, liberalni intelektualiści oraz przywódcy polityczni myśleli, że odrzucając religię i chrześcijaństwo doprowadzą do powstania idealnego, oświeconego społeczeństwa. Odrzucając chrześcijaństwo, w rzeczywistości staliśmy się hedonistycznymi poganami. Węgry są jedynym krajem w Europie, który wyciągnął z tego właściwe wnioski, ponieważ mają jedyną konstytucję, która nie koncentruje się na ja, ale my. Węgierski premier skomentował także politykę zagraniczną Stanów Zjednoczonych i ocenił, że może ona doprowadzić do III wojny światowej. Skomentował także naciski ze strony Ameryki na Litwę, by ta zalegalizowała związki homoseksualistów. Oto dokąd prowadzi amerykańska przyjaźń, drodzy przyjaciele, powiedział pan Viktor Orban. Trzecia sprawka to krótka żywotów świętych, dawka. Dziś wspomnienie świętych Nazariusza i Celsusa, Wiktora I oraz Innocentego I. Święci Nazariusz i Celsus byli mediolańskimi męczennikami, którzy ponieśli śmierć prawdopodobnie w I wieku. Celsus był wychowankiem Nazariusza. Matką Nazariusza była święta Perpetua, męczennica rzymska, która przyjęła chrzest z rąk świętego Piotra. Ich relikwie odnalazł święty Ambroży. Są patronami dzieci. Święty Wiktor I był 14. papieżem. Rządził w latach 189-199. Był pierwszym papieżem, którego ojczystym językiem była łacina. Ustalił on datę Wielkanocy na pierwszą niedzielę po wiosennej pełni księżyca. Zezwolił na to, by w specjalnych przypadkach można było używać do chrztu świętego zwykłej wody. Poniósł śmierć męczeńską za cesarza Septyma Severa. Święty Innocenty był 40. papieżem. Zasiadał na stolicy Piotrowej od 401 do 417 roku. Jego ojcem był papież, święty Anastazy I. Innocenty był jednym z najwybitniejszych papieży starożytności. Święty Hieronim napisał o nim: zachowujcie wiarę Innocentego, który zasiada na stolicy apostolskiej, i nie przyjmujcie żadnej innej nauki, choćby się wam wydawała mądra i pociągająca. Watykan. Dyrektor Światowej Organizacji Zdrowia, zwolennik aborcji i członek terrorystycznej grupy komunistycznej Tigrajski Ludowy Front Wyzwolenia, pan Tedros Adhanom Ghebreyesus, spotkał się w poniedziałek z papieżem Franciszkiem. O wizycie szefa WHO dowiadujemy się z jego Twittera, gdzie napisał: jestem onieśmielony i zaszczycony ponownym spotkaniem z waszą świątobliwością. Omówiliśmy potrzebę porozumienia w sprawie pandemii, aby zapewnić solidarność i równość w walce z przyszłymi zagrożeniami dla zdrowia. Taki wpis na Twitterze rodzi pytanie, czy pan Ghebreyesus wie o czym my jeszcze nie wiemy? Inne pytanie brzmi, czy papież Franciszek wytłumaczył panu Ghebreyesusowi, że ważne jest również, być może nawet bardziej, zdrowie duchowe. Hiszpania. W minioną niedzielę w Hiszpanii odbyły się przedterminowe wybory parlamentarne. Normalnie odbyłyby się one pod koniec roku, jednak skrajnie lewicowy premier Pedro Sánchez, obawiając się wzrostu znaczenia partii centroprawicowych, które przejęły władzę w większości regionów po majowych wyborach samorządowych, postanowił skrócić kadencję i przeprowadzić wybory generalne w lipcu. Ten manewr mu się udał, ponieważ pomimo, że wygrała w nich Centrowa Partia Ludowa, zdobywając 136 mandatów, wątpliwe jest, by zdołała ona utworzyć rząd. Poniżej oczekiwań wypadł także narodowo-konserwatywny Vox, który zdobył tylko 33 mandaty. Obie te partie mają więc zaledwie 169 mandatów, czyli o 7 mniej niż potrzeba do większości. Istnieje więc ryzyko, że Hiszpania nadal pozostanie w rękach koalicji socjalistów, komunistów i autonomistów. Mimo że Partia Ludowa nie planowała cofać szaleńczych ustaw wprowadzonych przez skrajną lewicę, obecność w rządzie bardziej konserwatywnego, Voxu, mogłaby dawać nadzieję na polepszenie sytuacji w kraju. Czy otrzymają taką okazję jest raczej wątpliwe. Teraz albo powstanie rząd z partii, które przegrały wybory, albo odbędą się ponowne. Stany Zjednoczone. W niedzielę 16 lipca konto arcybiskupa Carla Marie Vigano na Twitterze zostało zawieszone. Powody blokady nie zostały ujawnione. Po kilku godzinach administracja serwisu odwiesiła konto byłego nuncjusza apostolskiego w Waszyngtonie. Odwieszenie konta było prawdopodobnie efektem nacisków wielu wpływowych użytkowników portalu, takich jak na przykład generał Michael Flynn, były doradca prezydenta Donalda Trumpa do spraw bezpieczeństwa narodowego. Arcybiskup Vigano tak skomentował decyzję o odwieszeniu konta. Jak słusznie powiedział Tucker Carlson, nikt dziś nie jest karany za kłamstwo. Ludzie są karani wyłącznie za mówienie prawdy. Nakładanie kagańca na głosy sprzeciwu jest typowe dla tych, którzy nie mają argumentów, by na ten sprzeciw odpowiedzieć. W ten sposób Deep State działa wobec tych, którzy walczą z globalistycznym puczem, a Deep Church z tymi, którzy potępiają apostazję bergoliańskiej hierarchii. Dlatego dziękuję Elonowi Muskowi i Twitterowi za reaktywację mojego profilu. Mój drogi słuchaczu, choć naprawdę nie wiem, kim jest Elon Musk, jakie ma cele, jakie miał cele i jakie ma priorytety, na dziś wygląda na to, że coś mu w głowie przeskoczyło i stał się zdeterminowany, by na Twitterze można było mówić wszystko zgodnie z prawem. Jest niewykluczone, że w przewidywalnej przyszłości to właśnie Twitter będzie miejscem, gdzie katolicy będą mogli w sposób nieskrępowany wyrażać swoje poglądy. Polska. Dziennikarz pan Michał Kwilecki opublikował na swoim koncie na Facebooku post dotyczący najnowszej książki pana Pawła Lisickiego Imperium Sodomy i jego sojusznicy. Swoją drogą, moja rozmowa z panem Pawłem Lisickim właśnie o tej książce już dziś wieczorem na tym kanale. Administracja serwisu usunęła post, a następnie zablokowała konto dziennikarza. Pan Kwilecki otrzymał także wiadomość, że wpis był niezgodny ze standardami Facebooka. Taka sytuacja przytrafiła mu się po raz pierwszy, mimo że korzysta z portalu od wielu lat. Facebook poinformował go, że tego typu posty, które nie spełniają standardów, będą kasowane, a jeśli będzie się to powtarzało, zostanie zbanowany na stałe. Choć taka reakcja ze strony Facebooka jest chyba wystarczającą rekomendacją książki pana Pawła Lisickiego, to i tak bardzo cię zachęcam do obejrzenia mojej rozmowy z panem Pawłem Lisickim już dzisiaj. Myślę, że jest bardzo pouczająca, a na dodatek będziesz mógł stać się właścicielem książki podpisanej przez pana Pawła Lisickiego. Ponownie Polska. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji umorzyła postępowanie w sprawie tęczowych opasek, które amerykański zespół Black Eyed Peas zaprezentował polskiej widowni podczas ostatniego Sylwestra Marzeń, zorganizowanego przez Telewizję Polską. Jak powiedzieli wówczas muzycy, dedykujemy kolejną piosenkę wszystkim tym, którzy doświadczyli hejtu w tym roku. Społeczności żydowskiej, ludziom pochodzenia afrykańskiego na całym świecie, społeczności LGBTQ, kochamy was. Do dziś pozostaje zagadką, dlaczego zespół Black Eyed Peas nie dedykował ani jednej piosenki mordowanym dzisiaj na potęgę chrześcijanom, na przykład w Nigerii. Prowadzący koncert pan Tomasz Kamel podkreślił wtedy, że wszystko było umówione na najwyższym poziomie, włącznie z każdym elementem stroju. Rada orzekła, że Telewizja Polska nie ma możliwości cenzurowania treści będących wyrazem ekspresji artystycznej. Ponadto nie może emitować treści naruszających zakaz dyskryminacji ze względu na orientację seksualną. Rada stwierdziła także, że co prawda nie mogą być emitowane przekazy naruszające ochronę małoletnich z uwagi na porę emisji. Jednak podczas sylwestrowego koncertu takie okoliczności nie zaistniały. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. W tym tygodniu wyemitowany został setny odcinek programu Sprawki Okiem Katolika Rano. Mniej więcej w połowie tej drogi zaczęły się problemy z zarabianiem na reklamach, które dotykały jednego, może dwóch odcinków tygodniowo. W tym tygodniu były to już odcinki wtorkowy, środowy i czwartkowy. O tym, jak będzie z odcinkiem, którego właśnie słuchasz, czytając te słowa, wiedzieć jeszcze nie mogę, ale najprawdopodobniej nie słyszysz reklam. Dlatego dziś chciałbym powiedzieć kilka słów o tak zwanym mainstreamie i jak katolik powinien sobie radzić z jego monopolizacją. Pomyślmy, gdyby ten kanał opowiadał o kotkach, albo 10 sposobów jak schudnąć, albo jak Dawid Mysior zaczyna podejrzewać, że jest kobietą. Każdy odcinek zarabiałby pieniądze. Przez to mógłbym oddać się pracy nad kotkami czy dietami, zamiast zastanawiać się, czy każdy miesiąc finansowo się zepnie. Oprócz demonetyzacji, kanał ten, na co dowodów nie mam, ale na co wskazują analizy i zdrowy rozsądek, dotknął szklanego sufitu w rozwoju i już nie rośnie. Można pomyśleć, że więcej ludzi nie jest zainteresowana tymi treściami, ale patrząc na losy podobnych kanałów za granicą, raczej mamy do czynienia z odgórnym blokowaniem rozwoju. Dlaczego dziś o tym mówię? Poza chęcią pożalenia się Tobie, mój drogi słuchaczu, chcę na przykładzie tego kanału uzmysłowić chociaż tej garstce swoich odbiorców. Bo choć każdy słuchacz jest na wagę złota, skala ta wciąż jest daleko od realnego wpływu na opinię publiczną. Że wszystkie treści katolickie znikają lub zostają zagłuszone po osiągnięciu pewnego zakresu oddziaływania. System, w którym żyjemy, polega na zmonopolizowaniu dostępu do informacji, a jakikolwiek pluralizm jest tylko iluzją. Kanałom takim jak mój pozwala się istnieć, by ludzie mieli wrażenie, że każdy może mówić to, co chce. Podczas gdy tak naprawdę jest to bardzo pieczołowicie kontrolowane. Na przykład w skali Polski, w oczach mainstreamu, mój kanał ma wciąż oddziaływanie zerowe i dlatego mogłem przez pewien czas zarabiać. I żeby było jasne, chcę podkreślić z całą dobitnością, że demonetyzacja jest dla mnie wielkim zaszczytem i potwierdzeniem, że robię coś dobrze. Jednak jest też wyraźnym sygnałem, jakie trudne zadanie jest przed katolikami. Od początku istnienia mass mediów określone środowiska stoją na straży swojego monopolu. Przekaz mainstreamowy ma być pod ich pełną kontrolą, przy czym w określaniu, co jest, a co nie jest mainstreamem, kierują się jedynie liczbami. Ktoś mówi na YouTubie do 50 tysięcy ludzi. Jest to pomijalne w skali 50 milionów osób mówiących po polsku. Wręcz jest nie tylko pomijalne, ale wręcz pożądane, by tworzyć iluzję pluralizmu. Dopóki oddziaływanie tych małych kanałów jest minimalne i nie zagraża tak zwanej prawdzie ekranu, która jest głównym źródłem informacji dla 95% społeczeństwa. Co może zrobić katolik? Biorąc na logikę, katolicyzm nigdy nie przebije się do mainstreamu, ponieważ mainstream kieruje się zasadami tego świata, a kto jest księciem tego świata, wiemy. Zanim więc katolik zacznie myśleć o katolickiej telewizji, katolickich mediach w ogóle, katolickim mainstreamie, katolickim YouTube, katolickich filmach, przede wszystkim sam musi stać się takim mini radiem, mini telewizją katolicką. Wypowiedź ta oczywiście nie ma na celu zniechęcić kogokolwiek do próby budowania katolickich mediów, bo trzeba próbować to robić, jednak też trzeba być realistą i wiedzieć, że określone siły zrobią wszystko, żeby coś takiego uniemożliwić od momentu, w którym taka telewizja zaczęłaby mieć realny wpływ na opinię publiczną. Co mam na myśli, mówiąc, że katolik ma się stać mini telewizją? Głoszenie dobrej nowiny dzieje się między jednostkami. Pan Jezus powiedział: idźcie na cały świat i głoście Ewangelię. Modernizm skutecznie zniechęcił do tego fundamentalnego zadania kilka pokoleń katolików. A ostatnio już nie tyle zniechęca do nawracania, ile go wprost zabrania. Jednak odrzucając ten chwilowy obłęd w historii Kościoła, katolik musi zrozumieć, że jest taką jednoosobową katolicką telewizją, która nadaje dla osób, z którymi się styka. Gdyby każdy z 15 tysięcy słuchaczy tego programu postanowił sobie, że stanie się taką mini telewizją, a mówiąc bez przenośni, apostołem dobrej nowiny, ten i chyba jedynie w ten sposób powstanie kontrwaga dla mainstreamu. Organicznie, oddolnie. Głoszenie dobrej nowiny wymaga odwagi, ale niestety odwaga nie wystarczy. Przede wszystkim konieczna jest katechizacja siebie samego. Trzeba prawdy wiary poznawać. Trzeba uczyć się o nich mówić. Trzeba czytać i modlić się, żeby kiedy mówimy, Duch Święty podsuwał nam słowa. Mój drogi słuchaczu, czy chciałbyś być taką mini telewizją katolicką? Na samym szczycie jest mainstream. Tam raczej z nim nie powalczymy. Na samym dole są ludzie. I to właśnie oddolnie musimy do nich docierać. Maryjo, posłuż się mną dzisiaj jak chcesz. Wykorzystaj mnie jak chcesz. Byle tylko choć jeden grzesznik zszedł z drogi zatracenia, poszedł do spowiedzi świętej i zwrócił się ku Panu Jezusowi. To na dzisiaj wszystkie sprawki okiem katolika rano. Jeżeli chcesz nam pomóc, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTubie i napisz komentarz. Jeżeli chcesz wspomóc zespół sprawek okiem katolika najmniejszą chociaż kwotą, to szczegóły jak można to zrobić znajdują się w opisie tego odcinka. Wszystkim bardzo dziękuję. Mój drogi słuchaczu, życzę Ci błogosławionego dnia. Święci Nazariuszu, Celsusie, Wiktorze i Innocenty, módlcie się za nami. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że do zobaczenia dzisiaj wieczorem, kiedy będę rozmawiał z Panem Pawłem Lisickim i do usłyszenia w poniedziałek. Mój drogi słuchaczu, zostań z Panem Bogiem.